Rozdział 18. Księga Przypowieści Salomona, rozdział 18 i przeczytamy wiersz 10. Księga Przypowieści Salomona, rozdział 18, wiersz 10. Imię Pana jest mocną wieżą. Chroni się do niej sprawiedliwy i jest bezpieczny. Jeszcze raz przeczytam. Imię Pana jest mocną wieżą. Chroni się do niej sprawiedliwy i jest bezpieczny. Krótki wiersz, bardzo treściwy i taki zrozumiały. Tak? Od razu w pierwszej chwili mamy takie wrażenie, że wiemy, o co chodzi w tym wierszu. Wiemy, o czym mówi na pewno, że mówi ten wiersz o bezpieczeństwie. Tam mówi o tym, że jest jakieś miejsce, gdzie człowiek może się schronić i gdzie jest na pewno bezpieczny, bo to miejsce jest mocne, tak? Czyli potrafi oprzeć się wszelkiego rodzaju zagrożeniom. W dzisiejszym świecie ludzie różnych rzeczy potrzebują, co do niektórych sobie uświadamiają, że tego potrzebują, co do niektórych może nie uświadamiają, ale jedną z takich największych potrzeb człowieka w dzisiejszym świecie, w tym naszym świecie, w którym my żyjemy, to jest bezpieczeństwo. Ludzie bardzo, bardzo potrzebują bezpieczeństwa, pragną bezpieczeństwa, dużo są gotowi zapłacić za bezpieczeństwo. Wynika to oczywiście z różnych kwestii, między innymi z tego, że ten świat się zmienia bardzo szybko. Tak? Zmiany zachodzą w bardzo szybkim tempie. Wiele rzeczy się zmienia. No, szybkie zmiany zawsze wywołują poczucie takiego braku stabilności, czyli braku bezpieczeństwa. Ludzie nie wiedzą, co będzie jutro, nie wiedzą, co się stanie, nie wiedzą, jaki będzie rezultat ich wysiłków, nie wiedzą, jaki będzie skutek tego, co dookoła nich się dzieje. Więc ogólnie ludziom brak jest poczucia bezpieczeństwa. I wydaje mi się, że to jest jedna z takich dziedzin, jedna z takich sfer, w której my jako ludzie wierzący możemy być bardzo mocnym świadectwem dla tego świata. Żeby pokazać im, że my mamy poczucie bezpieczeństwa. Że my jesteśmy takimi dziwnymi ludźmi, którzy się nie boją przyszłości. Którzy mają takie poczucie, że są naprawdę bezpieczni. To nie znaczy, że nas nic złego nie dotknie, ale czujemy się bezpieczni i nie musimy się obawiać, bo to robi duże wrażenie na ludziach w dzisiejszym świecie. Mogą tego nie przyznać, mogą wprost może tego nie powiedzieć, no bo wtedy często musieliby się sami przyznać, że oni się nie czują bezpiecznie. Tak? Ale to zawsze robi wrażenie. Jeżeli człowiek, który jest Bożym dzieckiem, ze spokojem, z taką ufnością patrzy, nawet w sytuacjach, kiedy wydaje się, że nie powinien tak patrzeć, kiedy jest jakieś zagrożenie, które się zbliża. I ten wiersz właśnie o tym mówi. Ten wiersz mówi o tym, że można w jakimś miejscu być naprawdę bezpiecznym. I bardzo ładnie to brzmi. Imię Pana jest mocną wieżą, chroni się do niej sprawiedliwy i jest bezpieczny. Tylko jeżeli zaczniemy się nad tym zastanawiać, to oczywiście natychmiast pojawiają się pewne pytania. No bo to pięknie brzmi. Tak? Imię Pana jest mocną wieżą. Chroni się w nim sprawiedliwy, czy w niej sprawiedliwy i jest bezpieczny. Ale co to tak naprawdę znaczy? Co to jest za miejsce? To imię Pana. Bo obraz jest taki, że mamy jakąś basztę, czy mamy jakieś umocnienie, gdzie możemy wejść, zamknąć się tam i jesteśmy bezpieczni. Tak? Ale to jest poetycka przenośnia. Więc co to tak naprawdę znaczy? Co to naprawdę znaczy schronić się w imieniu Pana? Być bezpiecznym w imieniu Pana? No i chciałbym, żebyśmy przez chwilę zastanowili się właśnie nad tym wierszem, żebyśmy powiedzieli, co w praktyce, w naszym życiu to oznacza. Oczywiście ten wiersz jest krótki, ale praktycznie każde 2-3 słowa połączone w tym wierszu to jest osobny temat. I już same te 2 pierwsze słowa, imię Pana, to jest temat na wiele, wiele, wiele kazań. ponieważ Biblia od początku do końca jest pełna sytuacji, w których to imię Pana jest przywoływane w różnych okolicznościach. Ale generalnie to wyrażenie imię Pana oznacza Bożą osobowość, oznacza Bożą istotę. W Księdze Mojżeszowej, w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 4 rozdziale, na samym początku czytamy taki fragment, w 26 wierszu, że wtedy zaczęto wzywać imienia Pana. Tak? Czyli wtedy ludzie tak jakby zaczęli nawiązywać relacje z Bogiem. Wtedy zaczęli mieć kontakt z Bogiem. Oczywiście ludzie od początku mieli ten kontakt. Adam i Ewa mieli bardzo dobry kontakt z Bogiem, ale potem coś się takiego zadziało, wiemy w historii biblijnej co, że wydaje się, iż ludzie potem przez parę pokoleń tak jakby stracili ten kontakt z Bogiem. Został on zerwany poza paroma może osobami, które utrzymały ten kontakt i w którymś momencie czytamy, że zaczęto wzywać imienia Pana. Czyli ludzie nawiązali z powrotem, czy może utrwalili w jakiś sposób, niektórzy ludzie, bo była ta cała linia tych bezbożnych ludzi, o których czytamy, ale niektórzy ludzie z tej pobożnej linii Seta nawiązali relacje z Bogiem. I potem wszędzie imię Pana, wszędzie występuje w kontekście tak naprawdę relacji człowieka z Bogiem. Kiedy Dawid chciał zbudować świątynię, to mówił, że zbuduje dom dla imienia Pana. Tak? Imieniu mojego Boga chcę zbudować. Kiedy w psalmach psalmiści mówili o imieniu Pana, to mówili, że będą opowiadać imię Pańskie innym ludziom. I mamy cała masa jest odniesień w Biblii, które mówią o imieniu Pana i one oznaczają tak naprawdę relacje, oznaczają Bożą istotę w relacji z człowiekiem. Czyli to jest Boży charakter, to są Boże cechy, tak? To jest Boże działanie w życiu człowieka. To jest Boże, to są Boże prawa, Boże zasady. To jest Boża własność, to co należy do Boga. Czyli to określenie imię Pana oznacza Bożą istotę i naszą relację z Bogiem. Bożą istotę i naszą relację z Nim, jeżeli mówimy o tym, że my mamy mieć jakiś kontakt z imieniem Pana. Wszędzie tam, gdzie człowiek miał do czynienia z imieniem Pana, oznaczało to jakąś relację z Bogiem. Więc to, tym miejscem, o którym mówi ten wiersz, tak naprawdę jest relacja. Jest jakaś więź z Bogiem, z Jego charakterem, z Jego działaniami, z Jego prawami, z Jego własnością, z tym wszystkim, co stanowi Jego osobę. I żeby być w tym miejscu, żeby znaleźć się w tym miejscu, musisz nawiązać relację z Bogiem. To, co tutaj czytaliśmy w tym 10 wierszu, że sprawiedliwy chroni się w tej wieży, oznacza, że nawiązuje relację z Bogiem. Stawia Jego priorytety w swoim życiu na czołowym miejscu. Trzyma się Jego zasad, trzyma się Jego praw. Ma świadomość, że jest Jego własnością. Oddaje swoje życie pod kontrolę Bogu. Ufa Mu. Ma zaufanie do Jego działania, do Jego czynów, do Jego priorytetów. Żeby schronić się w imieniu Pana, musimy nawiązać z Nim relacje. To oznacza być w tej wieży. I oczywiście, tak jak ten wiersz tutaj mówi, jest pewna cecha konieczna, pewna kwalifikacja niezbędna, żeby się tam znaleźć. Czytamy tutaj, że chroni się w niej człowiek sprawiedliwy. Innymi słowy, taki, który spełnia Boże standardy. To nie raz żeśmy mówili tutaj przy różnych okazjach, że słowo sprawiedliwy w Biblii oznacza spełniający pewne normy, pewne kryteria. I człowiek sprawiedliwy w kontekście relacji z Bogiem to jest taki, który spełnia Boże kryteria. Czyli żeby się znaleźć w tym bezpiecznym miejscu, musisz przyjść do Boga, musisz mieć tą relację z Bogiem. Jeśli jej nie masz, musisz ją nawiązać. Jeśli ją masz, musisz ją utrzymać. może czasami musisz ją odnowić, musi być ta relacja z Bogiem i ona musi być na Bożych warunkach. Nie możesz oczekiwać ochrony od Boga na swoich warunkach. To jest niestety problem wielu ludzi. Może słyszeliście ludzi, którzy mówili, ja się modliłem do Boga o pomoc i nic tego nie było. Z ludźmi, którzy są niewierzący. Mówi, módl się, Bóg cię słyszy. Bóg wysłucha twoją modlitwę. O, Panie, się modliłem w wielu sprawach i nic z tego nie było. Bo jeśli przychodzisz do Boga i chcesz skorzystać z Jego ochrony, chcesz się schronić w tym miejscu, musisz mieć relację z Nim. To nie jest sklep, tak? Że przychodzisz, bierzesz co chcesz i wychodzisz. W sklepie nie musisz mieć relacji. Wchodzisz, płacisz, wychodzisz. No jak masz relację, to może dostaniesz lepszy towar, może cię lepiej obsłużą, ale tak naprawdę w sklepie nikt ci łaski nie robi. Ale w przypadku Boga to nie jest, ta wieża to nie jest sklep. Żeby tam wejść, musisz mieć rzeczywistą relację i tą relację możesz nawiązać na Bożych zasadach. Nie, że ja sobie całe życie Boga odpuszczam, a potem w jakiejś sprawie proszę Boga i On mi daje to, co ja chcę. Nie. Musisz mieć relację na Bożych zasadach. Sprawiedliwy chroni się tam i jest bezpieczny. Czyli musi być relacja, musisz mieć właściwe odniesienie do Bożych zasad, do Bożego charakteru, do Bożego działania. Musisz być Bożą własnością. To jest dostęp do imienia Pana. I możesz się tam schronić na Bożych zasadach. Sam fakt, że ten fragment mówi o tym, że sprawiedliwy się chroni, też nam coś mówi. Mówi nam to, że my potrzebujemy ochrony. I to jest coś, co w naszym życiu, w naszym umyśle powinno być cały czas. My jako ludzie potrzebujemy tej ochrony. Jeżeli nam wszystko gładko, ładnie w życiu idzie, to my mamy takie tendencje, żeby zapominać, że my potrzebujemy tej ochrony. Ale jeżeli pojawiają się sytuacje trudne, niebezpieczne, czasami dramatyczne w życiu, no to wtedy oczywiście, wtedy uświadamiamy sobie, że potrzebujemy ochrony w tej wierze. Ale prawda jest taka, że powinniśmy jako ludzie, szczególnie jako ci, którzy mamy tą relację, mieć cały czas świadomość, że ja potrzebuję Bożej ochrony. Dlatego takie wiersze jak ten, że jest to imię Pana, że jest ta relacja, którą ty możesz nawiązać, utrzymać, pielęgnować, kształtować, że są te normy, które ty powinieneś jako człowiek wierzący spełniać, bo ty potrzebujesz tego miejsca. Ty potrzebujesz dostępu do tego miejsca. Ty potrzebujesz tej relacji, ponieważ ty potrzebujesz tej ochrony. I czytamy w końcu, że chroni się ten sprawiedliwy człowiek w tym imieniu Pana, w tej relacji z Bogiem, w tej mocnej wierze, której nic nie jest w stanie naruszyć i jest bezpieczny. Tak jak powiedziałem, to jest słowo klucz w tym wierszu i zresztą w życiu, w ogóle dzisiaj w życiu wielu ludzi. Bezpieczny, bezpieczeństwo. Wydaje się, że słowo dobrze znane, że każdy z nas wie, co to znaczy bezpieczeństwo. Ale co to znaczy w tym biblijnym kontekście? Co znaczy to w kontekście tego 10 wiersza? Co to znaczy, że człowiek sprawiedliwy, że człowiek, który spełnia Boże normy, spełnia Boże standardy, jest bezpieczny, kiedy ma dobrą relację z Bogiem? Bo to, co czytamy w Biblii o Bożych mężach, to często się kłóci z naszym pojęciem bezpieczeństwa. No, jak czytamy historię o Danielu w jamie, czy tak jak nie tak dawno tu słyszeliśmy o tych trzech towarzyszach Daniela, prawda, że oni tam do tego pieca zostali wrzuceni i wyszli nawet nie musieli ubrań prać. No to wtedy tak, no to jest bezpieczeństwo, prawda? Ale jak czytamy historię Szczepana z Nowego Testamentu, który skończył z rozwaloną głową kamulcami, to trochę z naszym poczuciem bezpieczeństwa, czy z naszą koncepcją bezpieczeństwa się kłóci. No a przecież on też miał relację z Bogiem. On przecież też powierzył swoje życie Bogu. I skończył w sposób, delikatnie mówiąc, nieprzystający do naszej koncepcji bezpieczeństwa. Więc co to znaczy, że sprawiedliwy jest bezpieczny wtedy, kiedy chroni się w Bożym imieniu? Kiedy my jako ludzie myślimy o bezpieczeństwie, to mamy różne pomysły, ale generalnie są podobne. Tak? Czyli bezpieczeństwo to jest wtedy, kiedy nic złego mi się nie stanie. Albo nic złego mnie nie spotka. Albo bezpieczeństwo to jest wtedy, kiedy nie poniosę żadnej straty. Tylko że te wszystkie nasze ludzkie definicje mają pewien słaby punkt. I tym słabym punktem jest to, że to pojęcie czegoś złego albo pojęcie straty jest bardzo płynne. Tak naprawdę powiedzenie, że nic złego mi nie spotka, nie mówi nic, bo co to znaczy coś złego? Tak? Co to znaczy, że spotkało mnie coś złego albo nie spotkało mnie coś złego? Powiedzmy sobie, że jedziemy autostradą i złapaliśmy, jak to się mówi, kapcia, tak? Najechaliśmy na coś, przebiliśmy oponę. Chyba nie ma kierowcy, który byłby szczęśliwy w tym momencie. Tak? Nagle musisz się zatrzymać, musisz ubrudzić ręce, musisz coś z tym zrobić i myśli nie są pochlebne. Tak? Czy to złe, czy to dobre? Każdy powie, coś złego mnie spotkało. Ale jeśli się potem okaże, że ten kapeć cię uratował przed jakimś karambolem parę kilometrów później, to się nagle okaże, że to, co było złe, w jednym momencie zmienia się na najlepszą rzecz, która cię mogła spotkać na tej autostradzie. Prawda? Czasami wydaje nam się, że zerwanie relacji z jakimś człowiekiem to jest bardzo złe, bo po prostu no, to była taka dobra relacja albo jest taka dobra relacja i po prostu no, najgorsze, co mogło spotkać, to zerwanie relacji z tym człowiekiem. Ale jeśli potem by się okazało, że ten człowiek, albo może się okazało potem, że ten człowiek był zupełnie inny, niż my sobie wyobrażaliśmy, albo działał szkodliwie dla tych, którzy są w relacji z nim, to, co się wydawało złe, wcale nie jest złe. I całą masę takich przykładów możemy w życiu powiedzieć. Czyli widzicie, my tak naprawdę nie wiemy, co jest złe, a co jest dobre w danym momencie. Możemy powiedzieć, co jest przykre, co jest przyjemne, tak. Tak możemy podzielić rzeczy, że to jest przykre, tak? Złapanie kapcia na autostradzie, zerwanie relacji z kimś, to jest przykre. Ktoś nam ukradnie rower, to jest przykre. Ale czy to jest złe? Nie wiemy, bo nie znamy przyszłości. Więc tak naprawdę tylko Bóg wie, co jest złe, a co jest dobre. Co jest stratą, co jest zyskiem. Jeżeli ktoś nam ukradnie rower, to jest strata. Ale jeśli by się okazało, że na tym rowerze byśmy mogli potem mieć wypadek jakiś, to ta strata tego roweru będzie naprawdę zyskiem dla nas. Bo będziemy cali i zdrowi dzięki temu. Więc nasze ludzkie pojęcie bezpieczeństwa jest bardzo płynne. I to, co naprawdę to bezpieczeństwo, to pojęcie bezpieczeństwa oznacza, bardzo dobrze wyjaśnia kolejny wiersz tutaj, w tym rozdziale, wiersz 11, który wydaje się, że jest tak jakby trochę oderwany, chociaż daje analogicznej koncepcji tutaj mówi. 11 wiersz. Mienie bogacza jest jego warownym grodem i wysokim murem, lecz w jego wyobrażeniu. Tu też mamy mowę o bezpieczeństwie, chociaż pozornym bezpieczeństwie, prawda? Bo mówi, że w jego mniemaniu. I rzeczywiście przypuszczam, że tak jest, że ludzie, którzy są bardzo bogaci, mają takie poczucie bezpieczeństwa wynikające z tego, że mają tak naprawdę całą masę pieniędzy. Ale na czym polega to poczucie bezpieczeństwa u ludzi bogatych? Czy polega na tym, że oni są przekonani, że nic złego ich nie spotka? Nie, bo oni mają świadomość, że różne złe rzeczy mogą ich spotkać. Tak? Może ktoś im ukraść rower. Ale co z tego, prawda? Czy ktoś, kto, nie wiem, zarabia powiedzmy 50 czy 100 tysięcy złotych, bądźmy skromni, już nie idźmy w euro, na miesiąc, czy on się przejmie tym, że ktoś mu ukradnie rower za 2000? Nie, nie. To tak samo jak Dominik by zgubił, nie wiem, co byś zgubił, nie wiem, ten, co masz w ręku tam, jakiś kubek, tak? Czy coś. Przykre, bo przykre, tak? Ale czy to ma jakiś wielki wpływ? Nie. Widzicie, i poczucie bezpieczeństwa tych bogatych ludzi oparte jest na tym, chociaż to jest złudne oczywiście, ale oparte jest na tym, że cokolwiek się stanie, ja mam wyjście. Bo ja to odkupię, bo ja to naprawię. I oczywiście wiemy, że życie to często weryfikuje, bo nawet ludzie bardzo bogaci często stają w sytuacji, kiedy nagle okazuje się, że całe ich pieniądze na nic się nie przydają. Ale poczucie tego bezpieczeństwa bogaczy właśnie jest oparte na tym, że ja, nawet jeśli coś złego mnie spotka, to co? Ja mogę kupić wszystko. Tak, pozorne, ale jest to poczucie bezpieczeństwa. I wiecie co? Dokładnie taki sam schemat poczucia bezpieczeństwa ma sprawiedliwy. Człowiek, który chroni się w imieniu Pana. Nie, że nic złego mi nie spotka, kiedy ja ufam Bogu. Ale nawet jeśli mnie coś złego spotka, to co? To Bóg to obróci ku mojemu dobru. Nawet jeśli spotka mnie coś złego, to co? Bóg to czyni dla mojego dobra. I to już nie jest złudne. I tutaj w 10 wierszu czytamy, że to jest mocna wieża. Ale na tym polega poczucie bezpieczeństwa. Twoje jako Bożego dziecka. Że mając relację z Bogiem, mając tą relację osobistą z Nim, trzymając się Jego zasad, ufając Jego działaniu, będąc świadomym tego, że się jest Jego dzieckiem, że się należy do Niego, tak? Że Jego pieczęć jest na moim życiu. I trzymając się Jego standardów, żyjąc według Jego kryteriów, ja wiem, że ja mam taką relację z Nim, że jestem całkowicie bezpieczny. I to wcale nie znaczy, że nie będzie przykrych momentów w moim życiu. Ale nawet każdy najbardziej przykry moment w moim życiu nie będzie dla mnie złem. Nie będzie dla mnie stratą. Bo Bóg ma w tym jakiś dobry cel dla mojego życia. I możemy się czuć w tym całkowicie bezpieczni. Tak jak bogacz, któremu się wydaje, że jego pieniądze załatwią każdy problem. Że będzie chory, to sobie wymieni coś, tak? Że mu coś ukradną, to sobie odkupi. Że go zrujnują, to on ma takie zapasy, że on się odkuje, tak? Że jakaś relacja się zerwie, nie szkodzi, za wszystko można zapłacić, za relacje z ludźmi też. I jest przekonany, że cokolwiek złego by go nie spotkało, jego bogactwo to wyrówna w taki czy w inny sposób. Bo ma takie rezerwy, bo ma taki jest warowny gród dookoła niego. I my powinniśmy mieć według tego samego schematu spojrzenie na życie, tylko zamiast bogactwa imię naszego Pana. Ja mam takiego Pana, ja mam relację z takim Bogiem, że cokolwiek by się stało, to On wyrówna. Tak? On to wyprostuje. On za to mi odpłaci. I na końcu zawsze będzie chwała dla Niego, zawsze będzie chwała dla mnie jako dla tego, który Mu zaufał. Zawsze będzie szczęście, zawsze będzie radość, zawsze będzie zysk. Bo jestem bezpieczny w Jego imieniu. Cokolwiek by się nie stało. I z takim przekonaniem my jako ludzie wierzący, ci, którzy mamy tą relację z Bożym imieniem, powinniśmy iść przez świat. I to oznacza ten wiersz, że imię Pana jest mocną wieżą. Chroni się w niej sprawiedliwy i jest bezpieczny. Naprawdę bezpieczny. Amen.